Ogrodzie Wiary.
Drugi odcinek naszej serii rozmów o filozofii Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Temat przybliża nam dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Różnice i podobieństwa w myśleniu o człowieku. Dziś mówimy o spotkaniu dwóch myślicieli. Max Scheler to filozof, który miał wpływ na to, co i w jaki sposób mówił i pisał Karol Wojtyła. Były różnice, były podobieństwa. Co było tak ważnego w myśli filozoficznej Maxa Schellera, że Karol Wojtyła, później Jan Paweł II, uznał, że trzeba do tego nawiązywać?
Cała filozofia wartości, tak Karola Wojtyły, jak i Maxa Schellera, są bardzo złożonymi systemami, trudnymi, ale może w ten sposób. Karol Wojtyła definiował człowieka, pamiętamy w antropologii w swoim personalizmie, jako osobę. Człowiek jest osobą realizującą się w czynie. To znaczy, że człowiek nie daje się zredukować do świata przyrodniczego. Max Scheler właśnie między innymi w swojej filozofii odróżniał z jednej strony człowieka naturalnego, czyli tego właśnie przyrodniczego, jako gatunek, tak jak inne gatunki zwierzęce, który ewoluuje, rozwija się, ma swoją tą historię jak Ziemia, jak planeta, ale mówi człowiek nie może być tylko zwierzęciem, jest człowiekiem, on to nazywa historycznym. I ten człowiek historyczny to jest osoba. No właśnie. I ta osoba to jest poszukiwacz Boga. To jest coś, co jest stałe, a nie zmienne. On nie ewoluuje jak gatunek. A więc nasze ciało się zmienia, rodzimy się, dorastamy, starzejemy, umieramy. Ale fizycznie osoba jest stała, niezmienna. To jest ten poszukiwacz Boga i tu człowiek jest osobą.
To jest ten punkt wspólny dla Maxa Schellera i Karola Wojtyły. Człowiek to coś więcej niż tylko część świata przyrody.
Ale Wojtyła chciał coś więcej uzyskać, wykorzystać ten system filozoficzny Schellera, ponieważ w tej tradycyjnej chrześcijańskiej filozofii czy katolickiej filozofii człowiek w tomizmie na przykład był pojmowany w sposób taki statyczny. A Wojtyła mówi, nie może być taki statyczny. I Scheler mówi, że osoba jest właśnie, nie daje się zredukować do świata zwierząt, ale ma charakter dynamiczny. I tu Wojtyła chciał jakby poprzez fenomenologię wartości czy filozofię wartości Schellera przekroczyć albo wykroczyć poza te ograniczenia starej, takiej tradycyjnej filozofii chrześcijańsko-katolickiej, czyli tomizmu. Stąd też Wojtyła zadaje pytanie, czy można zbudować etykę chrześcijańską, wykorzystując jako narzędzie do niej filozofię wartości czy fenomenologię wartości Maxa Schellera. I odpowiada w dwojaki sposób. I tutaj przewrotnie odpowiada. No bo tak, po pierwsze mówi, nie można. Nie można zbudować etyki chrześcijańskiej na podstawie fenomenologii wartości Maxa Schellera. Dlaczego? Ponieważ fenomenologia z gruntu jest heretycka. Bo przedmiot fenomenologiczny to przedmiot świadomości. No, Wojtyła tutaj trochę więcej zarzucał pewnych rzeczy, ale nie można, ponieważ ten ideał to będzie ideał na przykład doskonalenia się kogo? Osoby człowieka. Natomiast chrześcijanin ma się doskonalić ze względu na wzór doskonały do naśladowania, to znaczy Jezusa Chrystusa. Tutaj Scheler jakby ta jego filozofia nie prowadzi w tym kierunku.
I tu są te słowa krytyki. Pewnych rzeczy nie przyjmujemy, ale pewne rzeczy jak najbardziej.
Tak, czyli nie można zbudować etyki chrześcijańskiej, ale można wykorzystać metodę fenomenologiczną, czyli metodę właśnie, którą posłużył się tutaj Max Scheler, do czego? Do opracowania owej etyki chrześcijańskiej, a więc można i nie można.
Czyli tak, systemu etycznego Maxa Schellera w całości nie da się przyjąć, gdy mowa o tych chrześcijańskich korzeniach człowieka, ale metodę, takie sposoby też myślenia jak najbardziej. To tak jakbyśmy mieli tort i bierzemy te dwa najbardziej smaczne kawałeczki.
No tak, wykorzystuję po prostu narzędzia, które w tradycyjnej filozofii, czyli w tomizmie na przykład, były nieobecne. Pamiętajmy, Max Scheler dążył, mówił o człowieku właśnie historycznym jako o sobie. Ten ideał etyczny dla Schelera to było dążenie do zdynamizowania człowieka i doskonałości człowieka. W chrześcijaństwie doskonałość sama człowieka nie wystarczy. Chodzi o realną doskonałość moralną osoby, czyli dążenie do tego ideału, czyli wzoru naśladowania, jakim był Jezus Chrystus.
A gdybyśmy jeszcze tutaj porównali Maxa Schelera i Karola Wojtyły, ich myślenie filozoficzne, to jak na przykład zapatrywałby się w kontekście poglądów Schelera Karol Wojtyła na taką sprawę jak rola emocji w naszych wyborach moralnych?
Emocje, uczucia są ważne, bardzo ważne, ale musi je poprzedzać coś, bo one implikują dla Karola Wojtyły czyn. Ten czyn nie jest zwykłym robieniem czegoś, krojeniem chleba, nie wiem, naprawianiem samochodu, ubieraniem się, ale czyn musi mieć charakter moralny. Przybiera charakter moralnego dobra lub zła. I teraz, żebyśmy wiedzieli, czy to krojenie chleba będzie miało charakter moralnego dobra, to musi być czymś poprzedzone. Wiedzą byśmy chcieli powiedzieć, ale tutaj też i emocja wchodzi, bo pamiętajmy, nie tylko wiedza. Emocja, pewna intuicja. Fenomenologia się tym posługuje. Pewną intuicją intelektualną. A więc tym nożem mogę ukroić kromkę chleba. Także Wojtyła w etyce swojej to będzie pisał. I podzielić się z nią z głodnym. I to będzie wtedy, czyn będzie miał charakter moralnego dobra. Ale tym samym nożem mogę tego głodnego po prostu zabić. A nie podzielić się kromką chleba. Wtedy ten czyn będzie miał charakter moralnego zła. Zatem moralność musi być poprzedzona pewną etyką. Etyką, która nam będzie mówiła, co jest dobre, czyli jaki czyn ma charakter dobra, przypisujemy mu dobro, a co jest złem. Człowiek jest osobą taką, która realizuje się w czynie. Ten czyn właśnie nie jest byle jakim czynem, jakimś zwykłym dzianiem się, robieniem, ale ma charakter dobra lub zła moralnego.
Karol Wojtyła bardzo często podkreślał w tych naszych działaniach moralnych poczucie powinności. To nie jest sprawa, czy nam się coś podoba, nie podoba, czy nam miło, czy nam trudno.
Powinność to nic innego w takim rozumieniu jak obowiązek. Tutaj raczej chodzi o obowiązek moralny, etyczny. Powiedzieliśmy, że człowiek jest osobą i dla Wojtyły, tak jak wcześniej mówiłem, pojętej osobie, ujawniają się właśnie owe wartości. Stąd filozofia wartości Schelera była, też korzystał z niej. Wartości etyczne, podstawowe, dobro i zło. Przy czym wartości te dla Karola Wojtyły, ale także inne właśnie, pani wspomniała o emocjach, są odczuwane, są przeżywane i są jakby bezpośrednio, albo jeszcze inaczej, intuicyjnie nam dane. Przecież nie muszę być wykształconym etykiem, żeby mieć pewną intuicję, jakieś takie bezpojęciowe przedrozumienie, że to jest złe, a to powinienem zrobić. Dla Karola Wojtyły owa fenomenologia czy filozofia wartości Schelera miała znaczący wpływ na życie i on z tego korzysta później w innych dziełach. Miłość i odpowiedzialność. Wpływ mówi na życie emocjonalne. Wpływ na właśnie ową wartość pozytywną, na miłość, ale też i na wartość negatywną, na nienawiść. I ja może zacytuję. Karol Wojtyła wprost napisał. Miłością i nienawiścią przeżywa osoba swój świat wartości, rozszerzając go dla siebie zawsze przez miłość, a kurcząc przez nienawiść. Tutaj można by było zredukować i na tym by polegała istota takiego personalizmu etycznego i spotkania Karola Wojtyły z filozofią wartości Maxa Schelera.
O tym rozmawialiśmy w kolejnym odcinku naszych spotkań z myślą filozoficzną Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Temat przybliżał dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję.
Dziękuję.
W studio witam gości, pan Paweł Wiśniowski, pan Marek Gwóźdź. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie przyszli, żeby opowiedzieć o wydarzeniu, które już niebawem.
Po raz 12 organizujemy rekolekcje tylko dla mężczyzn i widzimy, że jest potrzeba. Przychodzą raz, że ci sami przez 12 lat widzimy te same twarze, dwa, dużo nowych jest.
Panie Marku, dlaczego są organizowane rekolekcje specjalnie dla mężczyzn? Co jest wyjątkowego?
Potrzebujemy jakiegoś prowadzenia, przykładu. Potrzebujemy jakiejś drogi, wskazania. I tutaj te rekolekcje będzie prowadził ojciec Zbigniew Ptak, Paulin z Jasnej Góry. Ja myślę, że mężczyźni nie są przekonani do Eucharystii, bo chodzi o ogólne takie przekonanie, że Kościół jest żeński. Po prostu więcej jest kobiet w Kościele jak mężczyzn, a mężczyźni się są wycofani. I dlatego organizujemy to, żebyśmy my też nie byli wycofani, żebyśmy my też byli widoczni i żebyśmy działali w Kościele. No bo jak mówią, że jak ojciec rodziny się nawróci, to cała rodzina się nawróci.
Przecież każdy mężczyzna był wcześniej chłopcem, niektórzy byli ministrantami, rodzice, dziadkowie prowadzili dziecko do kościoła, no a potem tak się wszystko rozmyło, rozeszło, zniknęło.
Staliśmy się wygodni jako mężczyźni i zwaliliśmy wszystko na nasze żony. Tak, przeważnie mamy z tymi dziećmi, babcie z tymi dziećmi, a tutaj ojciec powinien być przykładem, powinien być tym, który przekazuje wiarę, który pokazuje te zachowania, jakie powinny być w kościele. Zwaliliśmy wszystko na nasze żony, bo jest nam wygodnie, wolimy siedzieć przed telewizorem z piwem w ręce. Ja to też widzę, jak czasem idę na mecz do starych kolegów, no wstyd przyznać się, że jest się tu, gdzie się jest, że idzie się za Jezusem, że jest się aktywnym chrześcijaninem. Wchodzę na stadion, to mi mówią szczęść Boże. I ja mówię, no siema, tu jest stadion. Mówię, dajmy, no dalej, jak chcecie, dobra, może być szczęść Boże. Czyli mają bekę już ze mnie, nie? Ja sobie nic z tego nie robię. No i tu jest problem, że jeszcze mają czas, że im to jest niepotrzebne teraz. Ja tutaj chcę troszkę tak szpilę wsadzić, żeby zmotywować, żeby zezłościć, żeby zdenerwować, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby powiedzieli sobie dość, koniec, idę.
Ja myślę, że tutaj jedną z przyczyn jest męskie ego. Ja sobie sam poradzę. Jak się w kościele pokażę, to znaczy, że idę do kogoś, kto mi pomoże, Pan Bóg, nie? A tutaj nie rozumieją jednego, że Pan Bóg jest wszechmocny i tutaj realnie nie ma się co wstydzić. Tutaj może jest ten fałszywy wstyd. Pan Bóg sobie poradzi, a ty, no, jeżeli uznasz to, to na pewno ci pomoże.
12 męskie rekolekcje 27, 28, 9 marca. Tytuł: Jak rozkochać się we mszy świętej? Zaczynacie, panowie, od początku, od tego centrum, Eucharystia.
Od tego, co jest najświętsze. Święty Tomasz z Akwinu powiedział, że gdybyśmy znali, mieli świadomość tego, co się wydarza podczas Eucharystii, umarlibyśmy z miłości. To jest jedna wielka miłość podczas Eucharystii od Boga. Ja miałem okazję słuchać ojca Zbigniewa i powiem szczerze, że ma niesamowity przekaz i potężną wiedzę. I wierzę, że trafi do niejednego mężczyzny.
Trzeba przyjść zobaczyć i wtedy dopiero
posłuchać.
I zrozumiecie, może będziecie uczestniczyć, może będziecie kontynuować. Taką mam nadzieję, bo z reguły jest tak, że kto uczestniczy w jednych rekolekcjach, nie odpuszcza następnych. Eucharystia uzdrawia.
Panowie, zapraszamy was, no. Pomyślcie sobie, że to są ostatnie rekolekcje męskie. Już nikt nie będzie. Jedyna okazja.
Teraz albo nigdy, tak?
Teraz albo nigdy.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za opowieści. Przykłady ze swojego życia, bo to lubimy. To lubimy bardziej niż definicje z encyklopedii. Pan Paweł Wiśniowski, pan Marek Gwóźdź. Dziękuję.
Dziękujemy, zapraszamy.
Dziękujemy, zapraszamy wszystkich.